To była piosenka Olivia Newton-John. Oczywiście mówimy o tym, że zbliżają się matury, mówimy o tym, że coś się zbliża, jarmark świąteczny, ale oczywiście mamy pełną świadomość Triduum Paschalnego i tego, że zbliżamy się do Wielkiej Niedzieli, do Dnia Zmartwychwstania. Przedtem w piątek zaprosimy Państwa w Poranku Wnet na Drogę Krzyżową. Teraz jest godzina 9:15. A studio Kijów przeniosło się do Lublina i teraz jest studiem Lublin Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Żeby przenieść się z Kijowa do Lublina, trzeba przekroczyć granicę. Jak ta granica polsko-ukraińska wygląda?
Wygląda fatalnie właściwie. Tak jak od wielu, wielu lat to, co się dzieje na granicy, jest niewyobrażalne. Przekraczając granicę, musiałem na niej czekać w kolejce, to było przejście graniczne Jachodyn do Rochusk, kolejka na przejściu granicznym samochodowym. Czas oczekiwania 4,5 godziny, a właściwie 4,5 godziny to był minimalny czas oczekiwania. Udało mi się zaoszczędzić co najmniej godzinę jako obywatelowi Unii Europejskiej i dzięki pewnym umiejętnościom, jak ominąć samochody blokujące przejazd na moście granicznym. To jest o tyle zadziwiające, że ten przejazd tak długo trwa, bo właściwie sama procedura graniczna, sprawdzenie dokumentów, sprawdzenie przez celników, to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie jest kilka minut. Cały pozostały czas to jest czas oczekiwania w kolejce. Gdy stałem po stronie ukraińskiej, bo przypomnę, że wyjeżdżałem z Ukrainy, próbowałem się dowiedzieć, dlaczego tak to wygląda, skąd jest ta kolejka. Rozmawiałem przez chwilę z ukraińskimi celnikami, którzy oczywiście oficjalnie nie chcieli tego komentować, ale nieoficjalnie stwierdzili, że jest to wina strony polskiej. Polacy nie przyjmują samochodów, przez to samochody wjeżdżają na przejście po stronie ukraińskiej, ale z tego przejścia wyjechać dalej nie mogą. Jak znalazłem się z kolei po stronie polskiej, próbowałem zweryfikować tę informację. Rzeczywiście po stronie polskiej przejście wygląda zdecydowanie bardziej luźnie, swobodnie. Gdy udało mi się też nieoficjalnie porozmawiać, bo to też nie jest prosta sprawa, żeby oczywiście taki komentarz dostać bezpośrednio na przejściu, ale gdy porozmawiałem z polskimi pracownikami służb celnych, to dowiedziałem się, że rzeczywiście Ukraińcy mają rację. Problem tkwi po stronie polskiej. Nie wynika on jednak ze złośliwości czy niechęci do strony ukraińskiej, tylko z braków kadrowych. Z jednej strony jest przewidziana odpowiednia liczba pracowników, którzy mogliby dokonywać odpraw, ale po prostu są nieobsadzone etaty. Pracownik, z którym rozmawiałem, pracownik służby celnej, stwierdził, że problem leży po stronie Ministerstwa Finansów i złego zarządzania tym, co dzieje się na przejściach granicznych. Po prostu pracownicy narzekają, że nie dają rady i po prostu realnie, fizycznie nie mogą tak szybko odprawiać samochodów, jak należałoby to robić. Nie wszyscy Państwo na pewno byliście na przejściu granicznym w Dorochusku albo jakimkolwiek innym po stronie ukraińskiej. Akurat w Dorochusku tych pasów do przejazdu jest wiele i ten ruch mógłby odbywać się w sposób płynny, ale faktycznie po oddaniu dokumentów czas oczekiwania, że one powrócą, to jest o czas oczekiwania kilku godzin. Oczywiście to powoduje nerwy na granicy, zmęczenie. Dla mnie jechałem z Kijowa, a z Kijowa do granicy jest prawie 500 kilometrów, więc miałem już za sobą dobrych 8 godzin jazdy. Później ponad 4 godziny oczekiwania na granicy. Możecie Państwo sobie wyobrazić, w jakim stanie dojechałem do Warszawy. No i czy to na pewno było bezpieczne dla ruchu drogowego, jak taki człowiek jechał. A oczywiście ja to jestem jednym z wielu, którzy tę granicę pokonują, a wiele osób tę granicę pokonuje zdecydowanie częściej. No może jeszcze tylko dodam, że gdy już wyjeżdżałem z granicy po stronie polskiej, to mogłem obejrzeć kilkukilometrową kolejkę tirów, które z kolei próbują z Polski wjechać na teren Ukrainy.
I jak wjadą na teren Ukrainy, to czego dowiedzą się o wyborach prezydenckich?
Tak, oczywiście to wciąż pozostaje najważniejszy temat. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii opublikował najnowsze badania. Badania zostały przeprowadzone pomiędzy 9 a 14 kwietnia, czyli już w drugiej turze wyborów. Wzięło w nich udział ponad 2000 respondentów ze wszystkich regionów Ukrainy, oprócz terenów okupowanych. I według tych badań Wołodymyr Zełenski może liczyć na prawie 62% głosów, Petro Poroszenko na 38%. W ciągu tygodnia według tego badania Wołodymyr Zełenski stracił aż 8 punktów procentowych. Ale nadal oczywiście pozostaje bezapelacyjnym liderem sondaży w drugiej turze. Instytut pytał się też respondentów o kwestie debat między kandydatami, czy respondenci uważają, że debaty w ogóle są potrzebne. Prawie 42% respondentów uważa je za obowiązkowe, a dodatkowe ponad 26% uważa je za pożądane. Ponad 27% z kolei uważa, że debaty nie są potrzebne. 51% wyborców uważa, że debaty nie są w ogóle ważne dla podjęcia decyzji, na kogo będą głosować, czyli nawet ci, którzy uważają, że one są ważne, to i tak nie wpłynie to na ich wybór. A przypomnę, że właśnie temat debat jest tym głównym elementem sporu pomiędzy kandydatami w drugiej turze wyborów. Poroszenko chciał do debaty doprowadzić już kilkukrotnie, ale za każdym razem Wołodymyr Zełenski nie stawia się na wyzwanie prezydenta. Ostatnio nie skorzystał z tej debaty, o którym Państwu mówiłem, w studiu telewizji ICTV, ale w nocy Wołodymyr Zełenski nagrał kolejny filmik, znowu zamieszczony w sieciach społecznościowych, w którym zresztą w tym filmie występuje na stadionie olimpijskim. Widać, że to jest noc i stwierdza, że no, oczywiście weźmie udział w debacie 9 kwietnia i że ta debata ma się odbyć na stadionie olimpijskim i że ta debata nie powinna się odbywać w studiu telewizyjnym. Przypomnę, że to z kolei jest wymóg ukraińskiego prawa, że taka debata powinna się odbyć przed kamerami, powinna być transmitowana na całą Ukrainę, ale ze studia telewizyjnego. Wygląda jednak na to, że sztaby obydwu kandydatów przygotowują się na tą debatę na stadionie, więc być może również Petro Poroszenko zamierza wziąć w niej udział. To nie jest takie pewne, bo na razie wiadomo, że są jakieś rozmowy ze sztabami. Wiadomo, że godzina debaty telewizyjnej częściowo pokrywa się z tą debatą, która miałaby być przeprowadzona na stadionie. Czy dojdzie do debaty, być może na stadionie, ale transmitowanej do telewizji, czy to zostanie uznane za zgodne z prawem, czy też będzie to wyglądało inaczej? Na razie Wołodymyr Zełenski w swoim filmiku pokazywał wjeżdżające ciężarówki na stadion olimpijski. Te ciężarówki według niego wwożą elementy sceny, którą przywozi Petro Poroszenko i twierdzi, że to oznacza, że sztab w ogóle Petra Poroszenki przygotowuje drugą scenę na stadionie. Na pewno można stwierdzić, że temat debat będzie do ostatniego momentu tematem spornym i on absolutnie zdominował kwestie związane z innymi sprawami, czyli jaki mają kandydaci stosunek do najważniejszych rzeczy związanych z ich kompetencjami jako przyszłego prezydenta Ukrainy. Tak jak na Ukrainie się mówi, toczy się analiza debat zamiast toczy się debata o analizach zamiast analiza debat, albo toczą się debaty o debatach, a nie o przyszłości Ukrainy.
I wygląda na to, że prezydent Poroszenko na wszelki wypadek powinien mieć przygotowane walizki do wyprowadzenia się z Pałacu Prezydenckiego.
Z Pałacu Prezydenckiego tak, chociaż jego oponenci twierdzą, że powinien też myśleć o tym, żeby wyjeżdżać z Ukrainy. Ukraińscy politolodzy jednak stwierdzają, że nawet jeżeli prezydent Poroszenko opuści pałac czy siedzibę prezydenta Ukrainy, to jednak nie opuści ukraińskiej polityki. Przypomnę, że zaraz po wyborach na prezydenta rozpocznie się właściwie kampania do wyborów parlamentarnych i Petro Poroszenko przygotowuje się do tych wyborów niewątpliwie. Zresztą ten element kampanii wyborczej prezydenckiej ma wielkie znaczenie w tych wyborach też do ukraińskiego parlamentu, bo każda z tych osób, która odpadnie w pierwszej turze, będzie na pewno walczyła o to, żeby być liderem formacji, która będzie startować do wyborów parlamentarnych. Także gorący sezon na Ukrainie polityczny będzie trwał jeszcze wiele miesięcy.
Bardzo serdecznie dziękuję. W tle ulicę Lublina słyszymy, tak, Pawle?
Lublin to moje miasto rodzinne. Siedzę w tym momencie na balkonie. Niestety nie mogłem być na ulicy, gdzie może nawet znalazłbym moich rozmówców potencjalnie z Ukrainy i tych, którzy głosują, ale tak się złożyło, że musiałem pozostać w mieszkaniu, ale rzeczywiście spoglądam na ulicę mojego rodzinnego miasta. Jest piękne słońce i oczywiście to jest moment bardzo refleksyjny. Lubię tutaj przebywać, a święta powodują, że to jest oczywiście, tak jak dla wielu państwa, też ważny moment rodzinny i święta spędzę w Polsce, chociaż już Wielką Niedzielę wieczorem ruszę na Ukrainę, tak żeby móc relacjonować wyniki wyborów bezpośrednio z Ukrainy, a później pojadę na linię frontu, żeby zobaczyć, co tam będzie się działo w pierwszych dniach po wyborach prezydenckich.
Paweł Bobołowicz w Poranku Wnet. Jest godzina 9:24. Radio Poranku! A a w studiu Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias, jarmark wenezuelski, jarmark net za nami, zebraliśmy bardzo dużo lekarstw, bardzo dużo darów i co teraz z tymi, za które serdecznie dziękujemy, co teraz z tymi darami się dzieje?
Te dary zostały wczoraj wysłane. W poniedziałek dokonaliśmy przepakowania, bo okazało się, że lepiej to spakować w duże kartony niż w małe. I wczoraj zostały one wysłane kurierem do Vigo. Tam na miejscu zostaną przekazane, już trafią w ręce naszego partnera z Wenezueli, czyli Fundacji Hormiguitas Guayanesas. Zostaną ponownie przepakowane według tego, według potrzeb, według tego, jak one do kogo mają iść, te wszystkie dary, i zostaną wysłane do Wenezueli drogą morską, także trochę czasu jeszcze nastąpi, zanim dotrze nasza pomoc do Wenezueli, no ale miejmy nadzieję, że tak jak w przypadku poprzednich naszych zbiórek, ta pomoc dotrze, bo okazuje się, że jeżeli jest to pomoc mniejsza, pomoc prywatna, przynajmniej jak na razie i odpukać w niemalowane, ta pomoc ma naprawdę duże szanse, żeby trafić w ręce Wenezuelczyków.
A jak dużo tych dużych paczek udało nam się wysłać?
To były dwa bardzo duże kartony.
Wenezuelczycy, którzy mieszkają w Warszawie, w każdym razie byli zadowoleni z jarmarku
wnet. Tak, na pewno, i na pewno. Ja myślę, że nie tylko Wenezuelczycy, którzy byli w Warszawie, myślę, że i Wenezuelczycy, którzy są w Wenezueli, którzy wiedzą o naszej akcji, no i przede wszystkim my jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystkie osoby, które brały udział w jarmarku, rzeczywiście na takiego odzewu żeśmy się nie spodziewali, powiem szczerze. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki odzew był rzeczywiście.
Więc jeszcze raz dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy pomogli Wenezuelczykom, którzy byli na jarmarku wnet. Dziękuję Zbyszkowi Dąbrowskiemu, że współorganizował akcję, i Jaśminie Nowak, wydawcy poranków, która przyczyniła się do tego, że skutecznie udało się to wszystko spiąć.
Jak najbardziej. Jaśminie należą się gorąco podziękowania.
Ta pomoc Wenezuelczykom jest potrzebna. Co się dzieje w Wenezueli?
Jest potrzebna, chociaż trzeba to powiedzieć, że w Wenezueli, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że dzieje się to samo, co się dzieje, bo rzeczywiście troszkę się dzieje, natomiast pomoc humanitarna, jest szansa, że pewna nowa furtka się otworzy. Czerwony Krzyż zaangażował się bezpośrednio, powiedział, że tak dalej być nie może, i jako no, rzeczywiście wielka organizacja międzynarodowa zaczął organizować. Wczoraj bodajże wylądował pierwszy samolot w Caracas z pomocą. Tam znajdują się przede wszystkim, to jest taka pomoc powiedzmy techniczna bardziej, to znaczy tam się znajdują agregaty prądotwórcze, które trafią do szpitali w Wenezueli. Tam znajdują się również potrzebne instrumenty, potrzebne materiały do odkażania wody. To są tabletki do odkażania wody, to są rozmaite inne rzeczy, filtry i tak dalej. Przypomnę tylko, że z racji tego, co się dzieje w Wenezueli, czyli ciągłych przerw w dostawach prądu, nie ma również, brakuje również wody bieżącej. Wenezuelczycy są zmuszeni do tego, żeby no, czerpać wodę albo ze zbiorników wodnych, albo z rzek, albo z nie wiadomo kąd, a wiadomo, że taka woda do najczystszych nie należy, i ryzyko takich chorób jak chociażby czerwonka, jak tyfus i tak dalej jest tutaj w tym momencie bardzo, bardzo duże.
A politycznie w Wenezueli jest pat.
Politycznie w Wenezueli jest pat. Juan Guaido powiedział, że ma nadzieję i że bardzo by nie chciał, żeby nastąpiła interwencja zagraniczna. Zresztą chyba nikt tego nie chce. Aczkolwiek też tutaj Juan Guaido powiedział, że żołnierze, którzy uciekli z Wenezueli, ich prawa, ich przywileje zostaną zatrzymane, utrzymane może tak, i kiedy już nastąpi powiedzmy zmiana rządu, ci wojskowie będą mogli wrócić. Ostatnio Amerykanie również powiedzieli, że jeżeli chodzi o możliwość zmiany, możliwość czegokolwiek, no prawdopodobnie będzie to możliwe pod pewnymi warunkami. Jednym z takich warunków jest odesłanie Kubańczyków, 25 tysięcy Kubańczyków, którzy wspierają system, którzy wspierają reżim Nicolasa Maduro, odesłanie ich z powrotem na Kubę. Zresztą Amerykanie planują kolejne sankcje i na Wenezuelę, i na Kubę, i na Nikaragłę, czyli na kraje, które wspierają reżim Nicolasa Maduro.
A Rosjanie?
Rosjanie na razie siedzą cicho. Rosjanie, ja słyszałem taki komentarz, że być może Rosjanie dążą do tego, żeby w Wenezueli zrobiła się nowa Syria. Czyli wywołać jeszcze większy chaos, móc zainterweniować, a przy okazji utrzymać reżim rządzący krajem.
Wielkich demonstracji na ulicach Caracas nie ma.
Wielkie demonstracje miały miejsce ostatnie 2 tygodnie temu. Juan Guaido planuje kolejne. Natomiast no, na razie w tej chwili wszyscy się przygotowują do Świąt Wielkiej Nocy.
Które obchodzą Wenezuelczycy w jakiś specyficzny sposób?
Ja myślę, że tak jak wszyscy, no to są święta bardziej, powiedzmy, bardziej religijne. Zresztą w Ameryce Łacińskiej bardziej, powiedzmy, ten nacisk jest na świętowanie wcześniejszej części Triduum Paschalnego, czyli Wielkiego Piątku przede wszystkim, do Wielkiej Niedzieli, niż tak jak na przykład u nas Poniedziałku Wielkanocnego.
Wielka Niedziela u nas jest też dniem... Powiedziałeś poniedziałku, niedziela, Wielka Niedziela.
Do Wielkiej Niedzieli, natomiast zamiast Poniedziałku Wielkanocnego, tak jak mówię.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Zbigniew Dąbrowski, audycja Republika Latina w każdą niedzielę, w każdy poniedziałek o godzinie 20 w Radiu Wnet. Jest godzina 9:31, a po audycji Republika Latina jest audycja Los Kowalski, jedyna audycja po hiszpańsku w Radiu Wnet, a w niej rozmaite hiszpańskie piosenki, jednej z nich teraz posłuchamy.